historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.
Wielki urok naszego Bałtyku sprowadza co roku tysiące letników. Jak ludzie ci żyją, jak się bawią i wypoczywają, pokażemy Państwu za chwilę. Na początek zwiedzimy Orlowo, łączące w sobie urok prymitywu.
Cześć, nazywam się Wojtek Przylipiak, a to jest kolejny odcinek historii warszawskiej popkultury. Nieprzypadkowo jestem przed kinem Iluzjon. Kinem Iluzjon, które nie ma związków z przedwojenną Warszawą, raczej z powojenną, ale można tu zobaczyć filmy przedwojenne. I dzisiaj właśnie tematem jest kino przedwojenne, głównie to związane z Warszawą. Serdecznie zapraszam.
Jednym z wypróbowanych środków rozrywkowych są konkursy. Kandydatki na przyszłą Miss Wybrzeża defilują. No, ta para poza konkursem. Po defiladzie następuje wybór, po czym królowa z łaski narodu i rodziny dostaje się pod obstrzał fotografów.
W tym odcinku przeniesiemy się do świata przedwojennego kina. Tu widzicie, mam ze sobą Gazetę Sztuka i Film z 1939 roku. Jedno z ostatnich numerów tuż przed wojną. Kino było bardzo ważne przed wojną, bardzo popularne. Aktorzy byli bardzo popularni. I też Warszawa była bardzo popularna, jeśli chodzi o produkcje filmowe, jeśli chodzi o plenery. Tutaj spotykała się Śmietanka Towarzyska. Tutaj kręcono masę filmów. I o tym opowie wyjątkowy gość dzisiejszej audycji, dzisiejszego programu, filmograf związany z Filmoteką Narodową, no, który pracuje tam od kilkunastu lat, jest pasjonatem, twierdzi, że będzie tam pracował do końca życia, ja mu wierzę, bo on wygląda na naprawdę no, takiego miłośnika stuprocentowego kina przedwojennego i specjalistę, jest filmografem, zajmuje się też między innymi rekonstrukcją filmów przedwojennych. Bardzo ciekawa rozmowa o cenzurze przedwojennym, oczywiście o gwiazdach, ale chyba to nawet nie usłyszycie nazwisk Bodo, Dymsza, Ordonówna. Raczej będą inne, mam nadzieję, że poznacie też nowe. Będzie trochę o miejscach, w których się ten świat kina i świat tak ówczesnych celebrytów spotykał. Będzie też takie odkrycie filmowe, mam nadzieję, które będziecie mogli zobaczyć fragmenty w tle. Szlakiem MEF, wyjątkowa produkcja. Przedwojenna. No i opowieść w ogóle o tym, jak wyglądało tamto kino, a dlaczego się znajduje przed Iluzjonem, no bo chociażby tutaj jest to miejsce, to kino organizuje i festiwal filmów przedwojennych i różne pokazy, więc serdecznie Was zapraszam do tego kina, ale najpierw zapraszam Was na rozmowę z Michałem Pińkowskim. To jest historia warszawskiej popkultury poświęcona kulturze, głównie filmowej, tej przedwojennej. I przypominam, że audycja jest realizowana w ramach stypendium artystycznego miasta stołecznego Warszawy. Zapraszam.
Jastrzębią Górę wybrał sobie świat artystyczny za siedzibę. Spotykamy Alicję Halamę. Wejść albo nie wejść, zastanawia się Milecki. I wcale nie żałuje, że wszedł. Korzystają z tego nastroju jego wielbicielki i fotografują się wspólnie. Po tak ciężkiej pracy trzeba się posilić, twierdzi Chmydziński.
Nazywam się Michał Pieńkowski, jestem filmografem w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym i mam to wielkie szczęście, że opiekuję się naszym przedwojennym zbiorem filmowym. Znajdujemy się teraz w jednej z naszych pracowni, gdzie pracujemy właśnie na taśmach filmowych i na tym stole mamy przedwojenną kopię pokazową filmu Szlakiem MEF. To jest nasze wielkie odkrycie, film, który w zeszłym roku poddaliśmy rekonstrukcji cyfrowej, który do niedawna jeszcze był właściwie nieznany szerszej publiczności, ponieważ dostępna była tylko w bardzo złej jakości kopia pozbawiona dźwięku. Natomiast dzięki zestawieniu tego filmu z trzech kopii, jakie znajdują się w naszych zbiorach, obecnie ten film jest kompletny, z powrotem ma dźwięk, no i tak się przyjemnie składa, że zachwyca publiczność i rzeczywiście wszystkim nam ten film się bardzo, bardzo podoba. Tymi przedwojennymi filmami i ich rekonstrukcją zajmuję się tutaj już od kilkunastu lat i podczas tych prac udało nam się odkryć wiele zapomnianych arcydzieł. I wydaje mi się, że jednym z ciekawszych przypadków był melodramat Ukresu drogi z 1938 roku. Był to film, który jeszcze do niedawna, zanim poddaliśmy go rekonstrukcji cyfrowej, był zupełnie zapomniany i to zupełnie przez przypadek. Dlatego, że na początku lat 90. został pokazany w telewizji, ale przez pomyłkę ktoś go wyemitował w niewłaściwej kolejności, to znaczy pomylił kolejność rolek. I przez to ten film dostał łatkę jakiegoś niekompletnego, dziwnego, z jakimiś zupełnie niezrozumiałymi retrospektywami, że w ogóle w tym filmie nie wiadomo, o co chodzi. I w efekcie przez kolejne 25 lat ten film nie został nigdzie pokazany ani razu. A kiedy wzięliśmy go tutaj na warsztat i poddaliśmy rekonstrukcji cyfrowej, okazało się, że to jest naprawdę kawał wspaniałego kina, że to są genialne kreacje aktorskie i że w ogóle jest to, wydaje mi się, jeden z najciekawszych dramatów naszego polskiego kina lat 30. Ogólnie każda kopia filmowa składa się z kilku lub nawet kilkunastu rolek, dlatego że jeden pełnometrażowy film to jest ponad 2,5 kilometra taśmy. Gdyby nawinąć to na jedną rolę, no to miałaby ona gdzieś tyle średnicy i to by było no, bardzo trudne do transportowania, do wyświetlania. W związku z czym film podzielony był na tak zwane akty, czyli na rolki taśmy filmowej. Taka rolka trwała od 12 do 20 minut. No i właśnie te rolki filmowe w filmie Ukresu drogi zostały przez pomyłkę w niewłaściwej kolejności wyemitowane. Trudno jest wybrać najciekawszy film, bo to wszystko zawsze zależy od tego, co kto lubi. No, Ukresu drogi jest na pewno bardzo dobrym dramatem, jeśli chodzi o polskie kino przedwojenne. Moim osobiście zdaniem najlepszym polskim melodramatem, nie tylko przedwojennym, ale w ogóle, jest film Wrzos, tylko że Wrzos niestety jeszcze nie został przez nas poddany digitalizacji, także nad tym filmem dopiero będziemy pracować, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Na razie jest on dostępny po prostu w takiej wersji, w jakiej dotychczas był znany. Jest on w miarę kompletny i na pewno wart obejrzenia. A jeśli chodzi o komedie polskie z lat 30., mieliśmy ich dużo, naprawdę bardzo dobrych i bardzo popularnych, ale mnie osobiście najlepsze wydają się dwie. Są to Zapomniana melodia z 38 roku oraz Manewry z 35. I właśnie nad tymi dwoma filmami teraz pracujemy, więc już w najbliższych miesiącach będzie można zobaczyć te filmy w wersji zrekonstruowanej, odrestaurowanej cyfrowo, no i dużo, dużo lepszej niż to, co było znane dotychczas. Ale przedwojenne polskie kino to nie tylko filmy pełnometrażowe, ale również krótkie metraże, które są w większości przypadków zupełnie zapomniane, bardzo mało znane dzisiejszej publiczności i dopiero od niedawna jest możliwość, żeby te filmy jakoś szerszej publiczności zaprezentować i spośród tych filmów krótkometrażowych zdecydowanie najbardziej gorąco polecam właśnie tę perełkę Szlakiem Mew. To jest naprawdę przeuroczy reportaż o polskich miejscowościach wypoczynkowych nad morzem. Mamy tutaj wakacje 38 roku, mamy tutaj wiele gwiazd filmowych wypoczywających nad morze, więc jest to film naprawdę niezwykły i wart zobaczenia. No, zapomnianych, a niesłusznie zapomnianych artystów jest bardzo, bardzo wielu, dlatego że i przed wojną, i właściwie w każdej innej epoce w kinie było wiele takich nazwisk, o których dzisiaj się mało mówi, a niesłusznie, bo to byli naprawdę wybitni artyści. Ja osobiście mam wielką słabość do Marii Gorczyńskiej. To była bardzo wszechstronna aktorka, która świetnie sobie dawała radę zarówno w rolach komediowych, jak i w rolach dramatycznych i melodramatycznych, także była naprawdę bardzo, bardzo wszechstronna. Zagrała w niewielu filmach, ale właściwie wszystkie filmy z jej udziałem to są naprawdę wspaniałe kreacje aktorskie, więc jest to na pewno postać warta przypomnienia. A jeśli chodzi o Szlakiem Mew, to z wielkich gwiazd filmowych możemy tutaj zobaczyć na przykład Elżbietę Barszczewską, która siedzi na plaży i czyta książkę, albo Tola Mękiewiczównę, która je lody, Stefana Chnydzińskiego, który razem z kolegami wygłupia się na plaży, a potem pływa w morzu. Także to są artyści też, no nie wszyscy są dzisiaj pamiętani, o niektórych zapomnieliśmy, ale wtedy to byli naprawdę bardzo popularni aktorzy. No i właśnie w tym reportażu zostali uchwyceni podczas wakacyjnego wypoczynku nad morzem. Największym atutem naszych przedwojennych filmów wydaje mi się, że były dialogi. zwłaszcza w komediach, choć w melodramatach także, ale w komediach mamy mnóstwo gier słownych, mnóstwo aluzji, mnóstwo zabawnych konstrukcji gramatycznych, bardzo trudnych do przełożenia na inne języki. Wydaje mi się, że to też mogło wpłynąć na to, że polskie kino nie było za granicą aż tak dobrze docenione, jakby być mogło. Natomiast kiedy dzisiaj ogląda się te przedwojenne komedie, to te gry słowne i te zabawy językiem naprawdę są zdumiewająco dobre. Także to było na pewno bardzo mocną stroną naszych filmów. Słabą stroną naszej produkcji filmowej zawsze właściwie była kwestia finansowa, ponieważ nie mieliśmy przed wojną wielkich wytwórni filmowych, takich jak na Zachodzie. U nas filmy powstawały przede wszystkim w małych, prywatnych przedsiębiorstwach, które no, nie miały tak wielkiego buforu finansowego, nie mogły sobie pozwolić na jakieś większe ryzyko. No i dlatego też te filmy były trochę sztampowe, można odnieść takie wrażenie, że były kręcone na jedno kopyto, ale to dlatego, że po prostu filmowcy nie mogli sobie pozwolić na jakieś filmy bardziej artystyczne, nie mogli zaryzykować czegoś nowego, bo każde ryzyko wyprodukowania filmu, który się nie sprzeda, no to była po prostu wizja plajty, a no tego każdy na pewno chciał uniknąć. Ale mimo tego, że te filmy powstawały w takich naprawdę bardzo trudnych warunkach finansowych, to te nasze filmy wcale nie były złe i one nawet za granicą bardzo się podobały i to wiemy z przedwojennej prasy zagranicznej, że te filmy nie tylko na festiwalach, ale podczas takiej zwykłej dystrybucji dostawały dobre albo nawet bardzo dobre recenzje. W przedwojennych filmach mamy bardzo dużo warszawskich plenerów, dlatego że jeżeli już kręcono jakiś film i potrzebne były sceny plenerowe w mieście, no to najczęściej była to właśnie Warszawa, bo to właśnie w Warszawie skupiony był niemal cały przemysł filmowy lat 30. A wyjeżdżanie gdziekolwiek dalej, no to wiązało się również z dużymi kosztami, w związku z czym innych miast w przedwojennych polskich filmach mamy stosunkowo niewiele. Warszawy jest bardzo dużo i co ciekawe, jeśli przyjrzeć się tym plenerom, to bardzo często okazuje się, że filmowcy, można powiedzieć, że szli na łatwiznę i kręcili te sceny plenerowe dosłownie po drugiej stronie ulicy od miejsca, gdzie mieściło się studio filmowe. Także nie wyjeżdżali gdzieś w jakieś dalsze rewiry, tylko kręcili po prostu zaraz za rogiem. Aczkolwiek inne miejsca również były w filmach pokazywane, więc przede wszystkim Starówka, która była no, miejscem bardzo ciekawym, miejscem historycznym. Ale w filmach poza tą starą Warszawą można zobaczyć dużo tej nowoczesnej Warszawy, ponieważ Warszawa wtedy nazywana była Paryżem Północy i rzeczywiście była miastem no, bardzo nowoczesnym w tamtych czasach. I ta nowoczesna, modernistyczna Warszawa również w tych filmach się pojawia, więc mamy tutaj nowe osiedla na Woli, w niektórych filmach mamy kolonię Staszica, budynki z zabudowania na Żoliborzu, także widzimy tutaj zarówno Warszawę historyczną, dawną, jak i tę Warszawę najbardziej nowoczesną, taką wielkomiejską, europejską metropolię. Nie wszystkie z tych miejsc zachowały się do naszych czasów. Niektóre do dziś wyglądają podobnie, niektóre wyglądały zupełnie inaczej albo po prostu przestały istnieć. I wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ciekawe, zwłaszcza w Warszawie, że oglądając te filmy, mamy do czynienia z takimi zagadkami. Po prostu staramy się rozpoznawać pewne miejsca i no, wydaje mi się, że w niewielu innych miastach spotykamy się z sytuacją, gdzie to miasto się aż tak bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. A tutaj w Warszawie, właśnie jeżeli zobaczymy na jakimś filmie jakiś budynek, który do dzisiaj stoi i uda nam się go rozpoznać, no to właśnie z wielką dumą się podkreśla, że ten budynek nadal stoi i to niestety wcale nie są częste sytuacje. Ale właśnie dzięki tym filmom można się cofnąć do tej dawnej przedwojennej Warszawy, zupełnie innej Warszawy, takiej, której już dzisiaj nie ma, no i po prostu zobaczyć, jak to miasto wyglądało kilkadziesiąt lat temu. Właściwie po tych 80 czy 90 latach można powiedzieć, że każdy film fabularny jest w pewnym sensie także filmem dokumentalnym, bo jeżeli były jakieś sceny kręcone na ulicach, no to nawet jeżeli były to sceny zainscenizowane, to one jednak pokazują, jak te ulice wyglądały, jak wyglądał ruch na tych ulicach, jak wyglądali i zachowywali się przechodnie, no i po prostu mamy tam malutki wycinek tego świata, którego dzisiaj już nie ma. Wydaje mi się, że jednym z najpopularniejszych miejsc w środowiskach artystycznych była kawiarnia Ziemiańska. Znaczy to była sieć kawiarni, ich było zdaje się 6 w całej Warszawie, ale Ziemiańska przy Mazowieckiej to było to miejsce, gdzie elity artystyczne, nie tylko aktorskie, ale także na przykład literackie spotykały się w umówione dni, o umówionych godzinach i tam można było popatrzeć na tych ludzi, bo żeby przysiąść się do ich stolika, no to nie było takie proste. To trzeba było być naprawdę kimś i mieć rekomendację i kogoś, kto wprowadzi w ten świat. Ale można było sobie przynajmniej usiąść kilka stolików dalej i tych ludzi zobaczyć na żywo, jak oni wyglądają. Bywały też takie miejsca, i to zwykle w kawiarniach, gdzie odbywały się tak zwane giełdy aktorskie. No, polegało to na tym, że filmowcy tam przychodzili, żeby właśnie złapać tam kontakty z jakimiś artystami, których chcieliby zaangażować do swoich filmów, i większość artystów właśnie w umówione dni, o umówionej godzinie tam się zgadzało, tam się zjawiało, no i tam można było po prostu podpisać kontrakty, nawiązać jakieś kontakty filmowe. I tam się właśnie angażowało tych artystów. Bywały także giełdy statystów albo artystów do ról drugoplanowych.
Takie różne castingi.
Właśnie to nie były nawet castingi, to były po prostu miejsca, gdzie ci artyści się spotykali i no tam się taka giełda odbywała. Właśnie można było po prostu złapać, o, pan dobrze wygląda, pan mi się przyda do tego filmu. Albo jakieś bardziej znane twarze, większe gwiazdy można było tam właśnie złapać i spróbować namówić je do udziału w takim filmie. Castingów wtedy się zbyt wiele nie urządzało. Właśnie przede wszystkim były te takie nieoficjalne giełdy aktorskie. A te przedwojenne filmy z naszych zbiorów pokazujemy przede wszystkim w kinie Iluzjon, które jest jedną z części Filmoteki, ale niekiedy te filmy pokazywane są także w innych kinach, czasem są emitowane w telewizji, no i od jakiegoś czasu coraz więcej tych filmów można zobaczyć na naszej stronie internetowej ninateka.pl i właśnie te filmy, które już zdigitalizujemy, które poddamy czy restauracji cyfrowej, czy rekonstrukcji, zamieszczamy je właśnie na Ninatece, gdzie można je zobaczyć legalnie i za darmo. Praca nad przedwojennymi filmami jest dużo bardziej skomplikowana niż praca nad nowszymi filmami, tymi nakręconymi po wojnie, dlatego że jeśli chodzi o kino powojenne, mamy w swoich archiwach kompletne egzemplarze tych filmów. Mamy materiały wyjściowe, oryginalne negatywy, w związku z czym te filmy są kompletne. Z przedwojennymi filmami niestety tak dobrze nie ma, dlatego że te tak zwane materiały wyjściowe, czyli negatywy, z których te filmy dopiero później powstawały, to się w zdecydowanej większości nie zachowało. Jedyne co mamy, to są jakieś kopie eksploatacyjne, które przez dziesięciolecia były zajeżdżane, mówiąc wprost, w kinach, w związku z czym te filmy są mocno zniszczone, są niekompletne. I to, żeby taki film móc zaprezentować dzisiejszej publiczności, to jest bardzo złożony i bardzo wieloetapowy proces. Zaczyna się to od pracy z taśmą filmową, którą trzeba poddać konserwacji i przygotować w ogóle do dalszych etapów tych prac. No, w tym przypadku będzie to digitalizacja. Ta taśma akurat, mimo że jest dość wiekowa, bo jest to kopia z 1938 roku, ale ona zachowana jest w całkiem niezłym stanie. W związku z czym ona nie będzie wymagała tak dużo pracy, żeby przygotować ją do digitalizacji, ale są takie filmy, które są w stanie wprost koszmarnym i najpierw trzeba wiele tygodni albo nawet miesięcy poświęcić na to, żeby taki film można było w ogóle przygotować do zeskanowania. Bo w momencie, jeżeli taka taśma jest przesuszona, popękana na krawędziach, porozrywana, taka taśma po prostu rozlatuje się w rękach niemalże, nie można jej tak po prostu założyć na skaner, bo ona by tego nie przetrwała. Trzeba ją poddać pieczołowitej konserwacji i to może trwać bardzo, bardzo długo. Jednym z takich najtrudniejszych pod tym względem filmów, nad którymi pracowaliśmy, był Kościuszko pod Racławicami z roku 1913. Ta taśma była w tak złym stanie, że konserwatorka po miesiącu pracy miała zrobioną już minutę filmu. Więc to pokazuje, jaka bywa skala zniszczeń tych filmów, a to jest dopiero pierwszy etap, bo później trzeba taką taśmę zeskanować, czyli klatka po klatce przenieść ten obraz analogowy z taśmy do postaci cyfrowej. Później w postaci cyfrowej z tych, no bo efektem skanowania jeszcze nie jest film, efektem skanowania jest ileś tam tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy klatek filmowych. Jeżeli jakiś film zachował się do naszych czasów w kilku niekompletnych kopiach, no to skanujemy każdą z nich i później klatka po klatce zestawiamy ten materiał już w postaci cyfrowej, tak żeby zebrać jak najpełniejszą, jak najbardziej kompletną wersję tego filmu. I dopiero wtedy zaczyna się restauracja cyfrowa obrazu albo dźwięku, jeżeli mamy do czynienia z filmem dźwiękowym, czyli po prostu usuwanie tej całej patyny, usuwanie tych wszystkich zniszczeń, pęknięć, zadrapań, plam, rys i no tego wszystkiego, co powstało na tej taśmie po prostu w wyniku jej użytkowania. I dopiero potem możemy taki film zobaczyć w postaci cyfrowej. I te prace nad restauracją obrazu czy dźwięku, one również mogą trwać bardzo, bardzo długo. I na to właściwie nie ma recepty, jak długo te prace trwają. musimy sobie na początku przyjąć jakieś ramy. W związku z czym przeglądamy taki materiał, patrzymy, w jakim on jest stanie i podejmujemy decyzję, co my z nim chcemy zrobić, co czyścimy, a co zostawiamy, dlatego że jeżeli na przykład w programach graficznych obrabiamy jakieś zdjęcie, no to zawsze można to zrobić bardziej, zawsze można to zrobić lepiej, bo tutaj jeszcze coś poprawić, tu jeszcze coś zatuszować, a taki film to jest na przykład 180 tysięcy klatek. I każdą z tych klatek, jeżeli byśmy tak chcieli dopieszczać i dopieszczać, to można robić w nieskończoność. W związku z czym nad takim filmem można popracować miesiąc i uznać, że wystarczy, a można nad nim pracować 4 lata i zawsze jeszcze będzie nadal co robić. Więc musimy sobie po prostu wyznaczyć jakieś ramy w zależności od tego, ile mamy na to czasu, ile mamy ludzi, którzy mogą się tym zająć, no i też w jakim stanie ten film jest. Więc podejmujemy decyzję o zakresie tych prac i dopiero wtedy wykonujemy te prace właśnie w takim zakresie, w jakim zadecydowaliśmy. Tematów politycznych w naszym przedwojennym kinie nie brakowało, bo nasze kino w dużej mierze było bardzo propaństwowe, ale takim tematem tabu był komunizm. Komunizm to wtedy był ustrój, którego się bano jak ognia, bardzo nasze władze na to uważały i w żadnym przedwojennym filmie wątki komunistyczne pojawić się nie mogły, bo po prostu cenzura by tego nie przepuściła. No, sytuacja w kraju była już na tyle napięta, że naprawdę unikano jak ognia dosłownie wszelkich iskierek, które mogłyby doprowadzić do jakichś niebezpiecznych rozruchów, zwłaszcza w niższych warstwach społecznych w miastach. W związku z czym we wszystkich filmach nie było absolutnie żadnych wątków komunistycznych i nawet jeżeli były to ekranizacje powieści, w których takie wątki się pojawiały, to w filmie te wątki były jakoś tam usunięte albo zepchnięte na margines, bo to był temat, którego się naprawdę bardzo bano. Była państwowa cenzura, każdy film musiał przejść przez cenzurę i zostać dopuszczonym do dystrybucji. No, cenzura ta była zarówno obyczajowa, jak i artystyczna. No, przede wszystkim zwracano uwagę na kwestie obyczajowe i właśnie polityczne. Na stronę artystyczną wydaje mi się troszeczkę mniej, chociaż też no, cenzura była sitem, która odsiewała te filmy no, najgorsze, że tak powiem, zwłaszcza jeśli chodzi o kino zagraniczne, bo to też no, nie możemy sobie wyobrażać, że za granicą powstawały same perełki. No, w każdym kraju były wybitne arcydzieła, ale powstawało też dużo filmów, no, najdelikatniej mówiąc, kiepskich. I na szczęście nie wszystkie te kiepskie filmy docierały na nasze ekrany, bo tutaj właśnie jedną z ról cenzury było to, żeby te najgorsze filmy odsiewać. Ale cenzura działała przede wszystkim na tym obszarze obyczajowym. Nie można było źle mówić o władzach państwa, nie można było w ogóle źle mówić o państwie. Polska musiała być pokazana w miarę w dobrym świetle, więc jeżeli cokolwiek byłoby takiego kontrowersyjnego w tych filmach, no to by przez cenzurę nie przeszło. I filmowcy musieli się z tym bardzo liczyć. I dobrzy filmowcy, tacy, którzy byli szanowani w naszym świecie filmowym, to byli ci, którzy umieli filmy kręcić tak, żeby cenzura nie miała się do czego przyczepić. Dlatego, że każda ingerencja cenzury, no to też były koszty finansowe, bo trzeba było od nowa wynająć studio, porobić dokrętki albo przemontować taki film, a na to nie było ani czasu, ani pieniędzy. W związku z tym najbardziej ceniono tych reżyserów, którzy z góry wiedzieli, co przez cenzurę przejdzie i po prostu kręcili te filmy tak, żeby nie było z nimi żadnych problemów. Cenzura obyczajowa w Polsce na pewno nie była tak restrykcyjna jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie kiedy na początku lat 30. wprowadzono ten słynny kodeks Hajsa, no to właściwie prawie nic nie można było w filmach pokazać. U nas to jednak było dużo bardziej swobodnie, także nie było żadnych problemów na przykład z nagim brzuchem albo z pocałunkami. To u nas bez większych kłopotów przechodziło. Stosunkowo niewiele przemocy w naszych filmach było. Bardzo rzadko pojawiała się prostytucja. Właściwie wątek prostytucji w latach 30. pojawił się chyba tylko w dwóch polskich filmach. Także to raczej tych tematów unikano. A jeżeli już pojawiał się na przykład alkoholizm, no to też na ogół był przedstawiony w taki sposób, żeby to było napiętnowane i żeby no, filmy odradzały i raczej piętnowały takie postawy. No więc to na tym polu głównie cenzura w latach 30. działała. No jeśli chodzi o tych ludzi z drugiej strony kamery, którzy pracowali nad tym, aby te filmy powstały, no to wydaje mi się, że przede wszystkim wart pamięci jest Henryk Wars, który napisał muzykę do kilkudziesięciu polskich filmów w latach międzywojennych, właściwie w latach 30. tylko działał. Mnóstwo przedwojennych piosenek, które znamy do dzisiaj, to są właśnie piosenki z filmów i zdecydowana większość z nich to są właśnie piosenki Henryka Warsa. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, Ak śpi i kochanie, Seks appeal to nasza broń kobieca, Miłość i wszystko wybaczy, to są wszystko piosenki właśnie skomponowane przez Henryka Warsa. Jeśli chodzi o reżyserów, to wydaje mi się, że dwóch najbardziej się wyróżniało i to wyróżniało się w krańcowo różny sposób. Jednym z nich był Józef Leites, który uważany był za najlepszego polskiego reżysera w latach 30. On rzeczywiście kręcił filmy bardzo ambitne, na bardzo wysokim poziomie artystycznym, ale w związku z tym kręcił tych filmów bardzo mało, bo po prostu mało który producent chciał z nim współpracować, bo nie było go na to stać. Natomiast na zupełnie przeciwnym biegunie był Michał Waszyński, który z kolei był w stanie realizować filmy bardzo szybko, bardzo sprawnie. To były filmy, które na ogół przez krytykę nie były zbyt ciepło przyjmowane, ale za to były bardzo entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność. Filmy Michała Waszyńskiego były bardzo kasowe. Michał Waszyński umiał filmy kręcić szybko i tanio i dlatego bardzo wielu producentów lubiło z nim współpracować. I on rzeczywiście te filmy kręcił jeden za drugim. No, szczytowym jego osiągnięciem było to, że w roku 1936 zrealizował 10 pełnometrażowych filmów fabularnych. I tutaj mówię tylko o tych filmach, które zostały ukończone, bo bywały jeszcze produkcje, które zostały zaczęte i z przyczyn głównie finansowych ukończone nie były. Także Michałowi Waszyńskiemu zdarzało się nawet pracować nad dwoma filmami jednocześnie. W 1934 roku była taka sytuacja, że na ekrany wszedł film ABC Miłości. I dosłownie tydzień później wszedł na ekrany kolejny film Michała Waszyńskiego. To była komedia Antek Policmeister, więc to pokazuje, w jakim tempie on pracował. No i on był absolutnym zaprzeczeniem Józefa Leitesa, ale to wydaje mi się, że z dzisiejszego punktu widzenia również była jedna z najważniejszych postaci w naszym świecie filmowym lat 30.
Dziękuję bardzo. To był kolejny odcinek historii warszawskiej popkultury. Ja udaję się do kina, do Iluzjonu. Was też zapraszam na pokazy do Iluzjonu albo do oglądania starych filmów na portalu Ninateka czy na repozytorium cyfrowym, bo tam takie rzeczy możecie zobaczyć. Dziękuję mojemu gościowi. Zapraszam na kolejne audycje. Cześć.
Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.